Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Punk chyba 3900. Jak pan sądzi, co by pan myślał o Polsce i Polakach, gdyby urodził się Niemcem, Rosjaninem lub Żydem? No, gdybym się urodził Niemcem, no to bym sobie pomyślał, że najlepiej byłoby tu urządzić Polakom generalne gubernatorstwo. Jakbym był Rosjaninem, to bym tutaj kombinował, jakby tu Polskę uczynić tak zwaną bliską zagranicą. Co to jest bliska zagranica w rozumieniu rosyjskim? No, jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale powinniście nas słuchać. To jest bliska zagranica. No lub Żydem. Jakbym był Żydem, to bym po prostu zwyczajnie wziął Polskę w arendę. I tam każdy tutaj Polak musiałby mi płacić cenutę i tyle, bo to tak bym zrobił. Na szczęście nie jestem, jak to Żydzi kiedyś ortodoksyjni mówili, dał Pan Bóg, że nie jestem ani psem, ani kotem, bo to diabli potem. Czuję się dobrze w polskiej skórze. Jodos. Panie Stanisławie, czy mógłby pan wyjaśnić, jak to się stało, że będący w wielkim kryzysie ekonomicznym po I wojnie światowej Niemcy byli w stanie w 20 lat stworzyć tak potężną i zaawansowaną technicznie armię, jaką Wehrmacht do spółki z Luftwaffe, I czy podziela pan opinię, że była to najpotężniejsza armia w historii najnowszej? No była to armia, że tak powiem, potężna, to prawda. Czy potężniejsza, to nie wiem, czy ruska nie była pod tym względem większa, bardziej rozbudowana niż niemiecka, ale niemiecka też była groźna, nawet nie dlatego, że była największa, tylko że była znakomicie wyszkolona, znakomicie dowodzona i znakomicie wyszkolona. A jak do tego doszło? No Niemcy były przez traktat wersalski obciążone ogromnymi reparacjami wojennymi, których spłacanie miało się zakończyć, jeśli dobrze pamiętam, w 1955 roku. Więc dwa pokolenia Niemców były obciążone tym haraczem. Ale w 1932 roku te długi niemieckie właściwie zostały zredukowane. Główna suma dłużna została zredukowana, bo odsetki nie. Mówiąc nawiasem, odsetki od tej zredukowanej sumy dłużnej, to Niemcy ostatnią ratę zapłacili 3 października 2010 roku dopiero. 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. Tak się zakończyła dopiero wtedy, w październiku 2010 roku, zakończyła się naprawdę całkiem pierwsza wojna światowa. A druga jeszcze nie, Niemcy poczuli ulgę. No i proszę Państwa, rok później kanclerzem Rzeszy został wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Adolf Hitler nigdy nie wyrzekł się myśli o rewanżu, no ale to trzeba było odpowiednio Niemcy do tego rewanżu przygotować. I Hitler zaczął przygotowywać Niemcy do tego rewanżu, przestawiając gospodarkę na tory wojenne. Nie od razu, ale przestawiając gospodarkę na tory wojenne. To jest pewien, z tym jest pewien problem. I z tym był pewien problem, dlatego że jak się produkuje broń, amunicję i się sprzedaje to jakiemuś państwu, które wojuje, no to się na tym zarabia. Natomiast jak się produkuje broń, amunicję, samoloty i tak dalej dla siebie, to się na tym nie zarabia. W gospodarce natomiast wszystko się musi bilansować. No i jak to się miało zbilansować? Miał to zbilansować łup wojenny. Dlatego wojna musiała wybuchnąć prędzej czy później i wybuchła wtedy. Hitler na przykład był bardzo zdenerwowany, jak w 1939 roku tam były rozmaite próby mediacji pokojowych. Gdyby wojna nie wybuchła w 1939 roku, to nie wiadomo, czy gospodarka niemiecka by nie zbankrutowała pod ciężarem tych zbrojeń, więc tak to wyglądało. A Hitler nie dbał o inne zbilansowanie gospodarki, tylko takie. Na takie się nastawiał i to całkiem świadomie. John Egg. Panie Stanisławie, dlaczego Rada Regencyjna oddała władzę Piłsudskiemu? Czy nie zdawali sobie sprawy z tego, kim on jest, że jest agentem austriackim? Czy były naciski ze strony Prusji i Austrii? No, naciski. No przecież jeszcze wtedy Niemcy zajmowali obszar Królestwa Polskiego, państwa centralne. To po pierwsze. Po drugie, po to właśnie Niemcy wypuścili z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, że do niego mieli zaufanie. Że do niego mieli zaufanie. A po trzecie, że w Lublinie powstał rząd Ignacego Daszyńskiego, którego wiele środowisk uważało za rząd taki kryptobolszewicki. No nie mówiąc już o tam republikach tarnobrzeskich, rozmaitych tam Tomaszach, Dąbalach i tak dalej, ale ten rząd lubelski. I co, pierwsza rzecz, jak Piłsudski to tego, to zaraz ten rząd lubelski się rozwiązał. Ten rząd lubelski się rozwiązał i tyle. Także nie, Rada Regencyjna nie miała wielkiej swobody manewru, żeby 11 listopada przekazać dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a kilka dni później, żeby mu przekazać władzę. I tak to wyglądało. Stello, jak pan ocenia kandydata Mentzena na prezydenta? No, nie jest gorszy od innych kandydatów, myślę. Także pytanie tylko, jaki jest jego potencjał, że tak powiem, wyborczy. Ja go oceniam na stosunkowo niewielki. Taki, że no, chyba mu nie zapewnia przejścia do drugiej tury. Pierwsza tura to będzie taki konkurs piękności. Wybory się rozstrzygną w drugiej turze, no bo nie sądzę, żeby zwłaszcza w sytuacji, kiedy po stronie koalicji rządzącej, która na razie tak wygląda, że rządzi, wystartuje pan Trzaskowski, pan Szymon Hołownia, no i jeszcze jakieś damy tam z lewicy, albo pani Biejat, albo tam druga jakaś wyznaczona przez pana Biedronia, to nie sądzę, żeby pan Trzaskowski wygrał wybory w pierwszej turze. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli, no pytanie, kto przejdzie do drugiej tury. Ja dosyć umiarkowanie oceniam możliwości pana Mentzena, ale wcale bym się nie martwił, gdybym się pomylił. Pan Michał Mroczek. Pytanie do pana Stanisława. Co pan sądzi o Krzysztofie Tołwińskim? Nic nie sądzę, bo nie wiem, kto to jest. Co pan sądzi o Wojciechu Olszańskim? No sądzę, że Wojciech Olszański ma dużo tupetu, powiedziałbym tak. O. I co pan sądzi o Łukaszu Kopczyku? Też nic nie sądzę, bo nie wiem, kto to jest. Pan Tomasz, dzień dobry. Czy pana zdaniem Polska dobrze zrobiła, usuwając pomniki żołnierzy radzieckich? No, chyba dobrze, bo jeżeli przyjęta została teza, a ta teza da się obronić, że Związek Radziecki Polski nie wyzwolił, no bo Polska nie odzyskała niepodległości po II wojnie, tylko po prostu rozciągnął nad Polską drugą okupację, no to nie ma żadnego powodu, żeby tamtych okupantów fetować pomnikami. Pan Łukasz Tylutki. Panie Stanisławie, czy zezwolenie Ukrainie dane przez Józia Bidena na ostrzeliwanie celów w głębi Rosji nie jest czasem zagraniem na nosie Donaldu Trumpu? Demokraci mogli pomyśleć sobie tak, to ty się tu odgrażasz, że zakończysz wojnę w 24 godziny, to zobaczymy, czy tak łatwo ci pójdzie i specjalnie zaostrzają ten konflikt. Tak, żeby utrudnić życie nowemu prezydentu. Pozdrawiam, Lasowiak. No, bardzo możliwe, że ma pan rację, chociaż tam pojawiają się takie informacje, że to posunięcie zostało uzgodnione między prezydentem elektem Donaldem Trumpem a prezydentem Józiem Bidenem podczas pamiętnego spotkania przy kominku w Białym Domu. Behold Forman 4729. Czy zgodziłby się pan z twierdzeniem, że światowy rząd już istnieje, a to, co obserwujemy, to tylko powolny proces oswajania ludzi i ich dostosowywania przez zabiegi socjotechniczne? Decyzje odnośnie kierunku, w którym zmierza ludzkość, są podejmowane w wąskim, scentralizowanym gronie, a z tego grona przekazywane są dyrektywy na niższe warstwy struktury władzy. No, moim zdaniem tak jest, z tym, że z tą poprawką, że istnieje kilka takich ośrodków, które pretendują do bycia rządem światowym. No i dlatego nie ma jeszcze jednego rządu światowego, że te ośrodki się nawzajem blokują, co ma swoje dobre strony. John Doe. Szanowny panie redaktorze, czy Polska zostanie wepchnięta do wojny z Rosją? No, dopóki trwa wojna z Rosją na Ukrainie, to zawsze takie niebezpieczeństwo istnieje. I proszę państwa, na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.